Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Cisi mordercy. Pamiętacie, o czym mówiliśmy ostatnio? 2 tygodnie temu. Mówiliśmy o jednej z największych broni, której diabeł używa, mianowicie nam mówiliśmy na temat urazy. Mówiliśmy na temat fochania się, mówiliśmy na temat urazy, mówiliśmy sobie na temat dynamiki, w jaki sposób powstaje uraza, co ta uraza powoduje, dokąd nas to doprowadza. I mówiliśmy sobie o niebezpieczeństwach urazy, mówiliśmy sobie o niebezpieczeństwach nieprzebaczenia w naszym życiu, co powoduje, że stajemy się ludźmi zgorzkniałymi, i mówiliśmy sobie o tym, że nic nie otwiera drzwi diabłu tak jak zgorzknienie. Zgorzknienie, definicja zgorzknienia jest taka, jest to nieprzebaczenie, które nie zostało przeprocesowane, to znaczy nie zostało wypuszczone z serca, to znaczy, że żyjesz w nieprzebaczeniu. To cię zabije, to nie zabije osoby, do której masz nieprzebaczenie, ale to zabije ciebie. To zabije ciebie. I nie czarujmy się, najwięcej urazy jest w bliskich relacjach, najwięcej urazy jest w rodzinach, najwięcej urazy może być w kościele, a więc nie możesz sobie na to pozwolić, aby chodzić w nieprzebaczeniu. Uwierz mi, otwierasz drzwi diabłu i diabeł spenetruje, zniszczy twoje życie i będziesz oglądał tylko zniszczenie. Okay? Szczególnie to jest taka rada dla małżeństw, nie żyjcie w urazie. Ja zawsze jak mówiłem kazania na temat małżeństwa, zawsze mówiłem do małżeństw, żeby nie spały osobno. My już z moją żoną śpimy tydzień osobno, z tego powodu, że moją żonę boli biodro, ale tak jak pierwszą noc prześpisz bez żony, drugą noc prześpisz bez żony, to tak fajnie jest, nagle jest mnóstwo miejsca w łóżku i tak dalej, nie, no, żartuję, ale dzisiaj możesz przejść już. Dzisiaj możesz przyjść. Powiedziałbym coś, ale to się nie godzi. Stary Testament mówił o tym, że dopuszczę cię do siebie. Okej. Okay. Dzisiaj kolejny cichy morderca. To jest brak komunikacji, który wytwarza niskiej jakości życie z Bogiem. Brak komunikacji, który wytwarza niskiej jakości życie z Bogiem. Nie wiem, czy zauważyliście coś takiego, ale jak dwie osoby nie widzą się ze sobą przez dłuższy czas, nie rozmawiają ze sobą, to powstaje taka przestrzeń między jedną a drugą osobą, taka przestrzeń, gdzie jedna i druga osoba bardzo często zaczyna się zastanawiać, dlaczego ta osoba nie odzywa się do niej, dlaczego tej relacji już nie ma, a ta relacja była. I powstaje taka przestrzeń, która powoduje, że ludzie sobie tworzą czarne scenariusze. Wymyślamy różnego rodzaju historie i bardzo często wytwarzamy, pewne relacje mogą się rozbić tylko dlatego, że my wirtualnie wymyśliliśmy sobie, że ta osoba to bądź tamto, bo nie ma komunikacji. Później spotykasz się z tą osobą, rozmawiasz z nią normalnie, okazuje się, że w ogóle nie było problemu. Że w ogóle nie było problemu. I to jest prawdą, jeśli chodzi o relacje ludzkie. Ale to, o czym ja chciałbym dzisiaj mówić, to chciałbym mówić o relacji pomiędzy Bogiem a nami. Bóg jest Bogiem, który chce się z nami komunikować. Żyjemy w takich chrześcijańskich frazesach pod tytułem Bóg chce mieć z tobą relację, ale ta relacja jest nacechowana jedną rzeczą. Bóg chce się z tobą komunikować. Bóg chce mówić do ciebie. Bóg ma dla każdego dnia słowo do ciebie. Każdego dnia Bóg ma słowo dla ciebie. I w Księdze Daniela w 5 rozdziale, w 25 wersecie i 26 jest taka historia, kiedy naród Izraela ląduje w niewoli babilońskiej na 70 lat. I kiedy oni są w niewoli babilońskiej przez 70 lat, to wtedy jeden z królów babilońskich postanowił, że weźmie wszystkie rzeczy, które zostały skradzione ze świątyni w Izraelu, zostały skradzione i zmagazynowane w jakimś magazynie w Babilonie. I on pewnego razu decyduje się na to, żeby wziąć te naczynia, zrobić jedną wielką huczną imprezę, a w Babilonie oni wiedzieli, jak się imprezuje i zrobili tą imprezę i kazał przynieść te wszystkie naczynia ze świątyni, które były złote, bardzo często były złote i oni pili z tego wino. Oni pili z tego różne trunki i nagle dzieje się niesamowita rzecz. Nagle pojawia się ręka. która zapisuje na ścianie coś, co mniej więcej brzmi tak. Mene, mene, tekel, uparsin. Wiecie, o co chodzi. Mene, mene, tekel, uparsin. A takie jest znaczenie tych słów. Mene oznacza Bóg policzył twoje królestwo i doprowadził je do końca. Tak de facto pełne znaczenie tego fragmentu oznacza zważono cię, zmierzono cię, a twoje życie okazało się być lekkim. Zmierzono cię, zważono cię i twoje życie okazało się być lekkim. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz, nasze życie jest ważone. Ono jest ważone. Ono jest cały czas ważone i Bóg chce, aby nasze życie było pozytywnie ciężkie. Kiedy my mówimy ciężkie życie, to znaczy problemy. To nie chodzi o to. Bóg chce, aby twoje życie było pełne właściwych wartości, aby twoje życie było pełne Jego przeznaczenia, a nie twojego przeznaczenia. Bóg chce, aby Jego przeznaczenie realizowało się w twoim życiu. To jest, do tego zostaliśmy stworzeni. Niektórzy ludzie to odnajdują, a niektórzy ludzie żyją w ułudzie, że to, co robią, to jest ich powołanie. Ludzie, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, który jest Panem powołania, który jest Królem powołania i Twórcą powołania, nie funkcjonują w Bożym powołaniu, bo Go nie znają. Nasze powołanie możemy tylko poznać wtedy, kiedy poznajemy Jezusa Chrystusa i Bóg mierzy, waży twoje życie. Bóg mierzy i waży twoje życie. Bóg mierzy i waży jakość twojego życia. I zapisałem sobie, że COVID spowodował, sprawdził jakość naszego życia nie między sobą, ale sprawdził jakość naszego życia z Nim. Bo dzisiaj, do dzisiaj wiele, kilkadziesiąt milionów chrześcijan, oni są ciągle prześladowani. Wielu z tych chrześcijan po prostu spędza mnóstwo czasu w więzieniach. Mnóstwo czasu w więzieniach. Mam takiego znajomego misjonarza, Roni Kołodziejski. On jeździ po Afryce i gadamy sobie o Afryce, on mi o tym opowiada. Jestem w szoku, że czasami jest tak, że jest jedna Biblia na całe miasto. Jedna Biblia na całe miasto i oni wymieniają się tą Biblią, żeby po prostu uczą się na pamięć tego Bożego Słowa, przepisują, bo nie ma dostępu do Biblii. Ale ci ludzie spędzają mnóstwo czasu w więzieniu, bo są prześladowani za Chrystusa. I są odcięci od relacji z ludźmi, ale nie są odcięci od relacji z Bogiem. COVID pokazał, jakie jest nasze życie z Nim. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety od 24 do 27. Jak to przeczytałem, mówię, Boże, to jest właśnie to, co wydarzyło się w czasie COVID-u. To jest właśnie dokładnie to, co się wydarzyło w czasie COVID-u. Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę i spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. Posłuchajcie, kto słucha tych moich słów po pierwsze i kto je wykonuje, przyrównam do człowieka mądrego, mówi to Chrystus, który zbudował swój dom na skalę, który zbudował coś trwałego. Dom na pewnym fundamencie. I spadł deszcz, przyszła powódź i zerwały się wichry, czyli innymi słowy, przyszły problemy. Przyszły zamiecie, przyszła wichura, pojawiło się mnóstwo złych rzeczy w twoim życiu. Ale dlatego, że byłeś człowiekiem, który nie tylko słucha słowa, ale słucha i wypełnia, ostałeś się. Ale dalej mówi Chrystus, a każdego, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, zobaczcie, możesz słuchać i okazać się być głupim. Przepraszam, ale to, że tu jesteś, to nie oznacza, że jesteś jeszcze mądry. To, że słuchasz, to jeszcze nie oznacza, że jesteś mądry. To, że słuchasz i coś z tym zrobisz, czyni z ciebie mędrca. Dlatego, że Biblia mówi dalej tak, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł deszcz. I przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Stało się dokładnie to samo, co w tym pierwszym domu. Stało się dokładnie to samo. Tylko jeden dom był zbudowany na skale, a drugi dom był zbudowany na piasku. I kiedy pojawiają się problemy, to jest jak papierek lakmusowy dla twojego życia. On pokazuje, na czym zbudowane jest twoje życie. Niektórzy ludzie rozkwitają w czasie problemów. Niektórzy chrześcijanie rozkwitają w czasie problemów. Oni po prostu przychodzą, mówią, jest źle, ale Panie Boże, ja wierzę, że Ty coś zmienisz w moim życiu przez tą sytuację. I ciągle trwają w relacji z Chrystusem, są silni i mocni i potrafią spać w czasie burzy. Chrystus spał w czasie burzy. Ale są też ludzie, którzy budowali swoje życie na piasku, zbudowali dom na piasku, słuchali, ale nic z tym nie robili. Jak ja bym miał pokazać różnicę w chrześcijaństwie na, wiecie, jest wiele kategorii ludzi. Jak ja słyszę, jak już kaznodzieja mówi, są trzy kategorie ludzi, jest 8 kategorii ludzi, jest 7 kategorii ludzi, są 3 kategorie ludzi, wszyscy mają swoje kategorie, ale tak de facto, ja wam mówię prawdę, jak jest, są 2 kategorie ludzi. Nie słuchajcie, są 2 kategorie ludzi. Są ci, którzy budują swoje życie na piasku i są ci, którzy budują swoje życie na trwałym fundamencie. W piątek wieczorem oglądałem Chosen, ten serial, który polecałem. Jak jeszcze nie widziałeś tego serialu, to jest serial o Panu Jezusie, 2 sezony zupełnie za darmo, ściągnij sobie aplikację albo spytaj kogoś, jak to zrobić. Najlepszy serial, jaki powstał o Jezusie Chrystusie. Po prostu miazga systemu. Rewelacja. Jestem zakochany w tym serialu. Zakochany. Mój Filip ogląda to po prostu 4 odcinki naraz, czyli już skończył, bo to są w sumie odcinków jest 16. I tak sobie siedzę wieczorem w piątek i mówię, ale oni dobrze pokazali Marię Magdalenę w tym, jak ona była opętana. I wchodzi wtedy tam człowiek, Nikodem, który był uczonym w piśmie, który był jednym z szefów głównych postaci w Sanherdynie i próbuje wyrzucić demony z tej Marii Magdaleny. I nagle wyłania się ta Maria Magdalena, kiedy on tam próbuje, odprawia jakieś rzeczy, jakieś kadzidła, jakieś pitu. I nagle ona wstaje i demony takie zadowolone przez nią przemawiają, że ty w ogóle nie masz tu autorytetu, nic tu nie możesz zrobić, to nie jest, tutaj jesteś bezsilny. Ja sobie tak myślę, jak dobrze to zostało pokazane. Jak dobrze to zostało pokazane. Mówię, petarda. Budzę się wczoraj, w sobotę i nagle dostaję wiadomość od pewnego znajomego człowieka, od nas z kościoła. Mówi, zobacz, tutaj ta osoba udostępniła twoje kazanie. Mówię, no fajnie, że ktoś udostępnił moje kazanie na Facebooku, ale pod tym kazaniem ta osoba, która to udostępniła, napisała 5 takich komentarzy, które były wzięte z piekła. Były wzięte z piekła, pełne przekleństw, pełne wulgaryzmów. Wszystko tak po mnie i tak po prostu, jak patrzę na to, mówię, diable, ja wiem, że to jest twój język. I wiedziałem przez to wszystko, że coś się będzie działo spektakularnego w moim życiu bardzo szybko. Że coś się będzie działo spektakularnego i ja tego oczekuję, że będzie działo się coś niezwykłego w moim życiu. Dlatego, że diabeł już mnie atakuje w jakikolwiek sposób. I gdybym nie był człowiekiem, a chcę być takim człowiekiem, gdybym nie był człowiekiem, który nie buduje swojego życia na skalę, to byłbym przerażony. Ale ja moje życie chcę budować tylko i wyłącznie na skalę, nie chcę budować życia na piasku. Powiem ci, czym jest piasek. Piasek to są na przykład kazania online, z których słuchasz i nic z nimi nie robisz. To są książki chrześcijańskie, które czytasz i nie do końca rozumiesz, nic z nimi nie robisz. To jest Boże Słowo, które czytasz, możesz sobie czytać Biblię i być głupim człowiekiem, bo nic z tym nie robisz. i nic z tym nie robisz. To jest ciekawe, że w roku 2012, i ta liczba teraz rośnie, o której będę wam mówił, wydano, amerykańscy chrześcijanie wydali 59 miliardów dolarów na książki i różnego rodzaju rzeczy chrześcijańskie. Jakieś DVD z konferencji, jakieś filmy, jakieś to, tamto, wam do 59 miliardów dolarów na rzeczy chrześcijańskie. Co to spowodowało? Że chrześcijaństwo w Stanach ma się źle. Nie spowodowało to nagle jakiegoś wielkiego boom w Stanach Zjednoczonych. Kraj, który od samego początku jest budowany na fundamencie chrześcijańskim, zaczyna się sypać. I pomimo tego, że ludzie ładują mnóstwo pieniędzy, aby czytać o chrześcijaństwie, czytać o Bogu, o tym, jak robić to czy tamto i owamto z chrześcijańskiej perspektywy, nic się nie zmienia, jest tylko gorzej. Dlaczego tak? Dlaczego jest gorzej? Dlaczego jest gorzej? Ponieważ, moi drodzy, Amos powiedział w 8 rozdziale, 11 wersecie. Nadchodzą dni, mówi Pan Bóg, gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienia wody, ale słuchania słów Pana. Ześlę głód na ziemię, nie głód chleba, nie głód, nie pragnienie wody, ale słuchania słów Pana. Moi drodzy, to, do czego ja zmierzam tak cały czas, jakbyś nie wiedział, do czego zmierzam, to chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Jeśli nie będziesz budował swojego życia, czytając Boże Słowo i wprowadzając je w życie, to prowadzisz życie, które ma potencjał bardzo szybkiej rozsypki. To nie mówię ja, to mówi Chrystus. Przez ostatnie lata widzieliśmy, ja widziałem po prostu jedno wielkie zamieszanie, szczególnie w czasie COVID-a, wiecie, o co chodzi, zamieszanie wśród chrześcijan, którzy po prostu totalnie się pogubili. Jedni się wzmocnili, poszli dalej, ale inni po prostu zaczęli mieć problemy, przestali chodzić do kościoła, odcięli się zupełnie od tego i generalnie, kiedy patrzysz na cały świat, to około 30% chrześcijan na całym świecie przestało mieć cokolwiek wspólnego z Panem Bogiem w czasie 2 lat. Jak to jest możliwe? Przecież to nie była jakaś potężna burza. Jak to jest możliwe? Kiedy budujesz życie na piasku, kiedy budujesz życie, kiedy tylko słuchasz i nie wprowadzasz w tego życie, budujesz słabe życie. Dla mnie Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 10 wersecie, że ja przyszedłem, aby moje owce miały życie. I to życie w pełnej obfitości. My jako chrześcijanie, jeśli jesteś chrześcijanem, jeśli poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w tobie włożono, do twojego serca włożono potencjał, abyś żył najlepszą wersją swojego życia, jaką jesteś sobie w stanie wyobrazić. Ja nie chcę żyć z Panem Bogiem na pół gwizdka. Ja nie chcę w moim życiu funkcjonować na pół gwizdka. Ja chcę od Boga wszystkiego, co On dla mnie ma. A to, co On dla mnie ma, jest o wiele większe. O wiele większe niż to, co jestem w stanie sobie wyobrazić, co jestem w stanie sobie pomyśleć albo nawet modlić się do Boga. Bóg dla każdego z nas, On włożył do naszego serca, do naszego życia tak potężny zasób niesamowitego życia, że to od nas zależy, co z nim zrobimy. Ja nie zostałem powołany, aby żyć po prostu w oparciu o moje nastroje, w oparciu o pogodę, w oparciu o wiatr, w oparciu o to, co się stało. Ja jestem powołany, aby zwyciężać. Jestem powołany, aby iść przez życie w zwycięski sposób. To życie nie zawsze będzie łatwe. To życie nie zawsze będzie proste. Będzie mnóstwo wyzwań, ale Bóg mnie powołał, abym budował moje życie, które będzie czymś, co będzie stać na skalę, którą jest Chrystus. Zadaj sobie teraz takie pytanie. To, co ja ci teraz powiem, bez żadnej przesady, bez żadnej egzaltacji. Bóg jest w stanie, jeśli ty wprowadzisz to kazanie w życie, to ty będziesz zupełnie innym człowiekiem za rok. Bardzo często chcemy, aby nasze życie wyglądało, że to są jakieś spektakularne wydarzenia. Nasze życie z Bogiem nie dzieje się w oparciu o spektakularne wydarzenia. Nasze życie z Bogiem dzieje się w oparciu o małe kroki, które dzieją się każdego dnia. Kiedy patrzę na moje życie, kiedy patrzę na największe zmiany w moim życiu, to nie były jakieś niesamowite doświadczenia z Panem Bogiem. To była zwykła codzienność, w której niewiele się działo. Dla mnie niewiele się działo. Misjonarz, o którym wspomniałem, Ronnie Kołodziejski, powiedział mi ostatnio taką myśl. To jest bardzo dobra myśl. Kiedy nie widzisz, że Bóg działa dookoła ciebie, to znaczy, że Bóg działa w tobie. Jeśli nie widzisz, że coś się dzieje dookoła ciebie, że jest taka cisza, że jest taka susza, nic się nie dzieje, takie, no, nie ma tego, nie ma tego, nie ma... Jeśli nie widzisz niczego, co się dzieje dookoła ciebie, takiego, że Bóg działa dookoła ciebie, to znaczy, Bóg działa w twoim sercu. I w sercach niektórych z was Bóg kopie i kopie i kopie i działa i kopie i kopie, aby przygotować cię do miejsca, które jest twoim, które jest punktem w twoim przeznaczeniu. I to, co teraz ci powiem, może wystrzelić cię w kosmos, że pójdziesz dalej, a może jeśli tego nic nie zrobisz w tym swoim życiu, to cię to zatrzyma. Będziesz dalej funkcjonował w taki sposób, że twoje życie będzie po prostu lekkie. Kiedy ja byłem nastolatkiem, czyli z 8 lat temu, to generalnie ludzi klasyfikowało się według tego, czego słuchasz. Czego słuchasz? Czyli na przykład mogłeś kogoś nienawidzić nie na podstawie tego, że on coś zrobił przeciwko tobie, ale na podstawie tego, czego on słuchał. Ja generalnie miałem problem z ludźmi, których nazywało się metalami. Metale to byli ludzie, którzy słuchali muzyki heavy metalowej, czy tam black metal, nie wiem jak to się tam nazywa. Oni słuchali takiej muzyki, mieli długie włosy, chodzili zawsze ubrani na czarno. I oni też między sobą mieli taką rozmowę pod tytułem, też tak rywalizowali, podaj mi 3 ostatnie płyty Metalliki. Musiałeś podać 3 ostatnie płyty Metalliki. To był taki rok, to był taki rok. Taki... A kto grał wtedy na perkusji w tej pierwszej płycie? I oni tak ze sobą rozmawiali. Byli też Depesze. Depesze to byli dla mnie osobiście najbardziej dziwni ludzie na świecie. Chodzili w takich flejersach. W tych flejersach to była taka kurtka, zawsze była pomarańczowa w środku. A byli bardzo ładnie ubrani, bardzo ładnie obstrzyżeni. I słuchali zespołu Depeche Mode. To byli Depesze. To był taki upper class, taki klasa wyższa. Były też punki, tak? Punka można było bardzo łatwo rozpoznać, bo punk słuchał punka, tak? To była muzyka o dziwnej linii melodycznej, tam generalnie nic się nie zgadzało, ale najważniejszy był tekst. Najważniejszy był tekst. Byli też rastamani. Rastamani, czyli jak chciałeś sobie kupić marihuanę, to do kogoś, kto ma dready. On na pewno miał. To 100%, tak? Oni słuchali muzyki reggae. Generalnie klasyfikowało się wtedy ludzi w oparciu o to, czego słuchasz. Jak pamiętasz te czasy, to jesteś grubo ponad 18. Ciekawe jest to, że Pan Jezus swoim uczniom też powiedział, żeby uważali na to, czego słuchają. Ewangelia Marka, 4 rozdział, werset 23. Jeśli ktoś ma uszy do słuchania, niech słucha. I powiedział do nich, uważajcie na to, czego słuchacie. Uważajcie depesze, czego słuchacie, tak? Uważajcie metale, czego słuchacie. Uważajcie pankrokowcy, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone, a wam, którzy słuchacie, zostanie jeszcze dodane. Kto bowiem ma, będzie mu dodane, a ten, kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co ma. To jest świetne. Panie Jezu, wytłumaczysz mi to w niebie. Generalnie zasada jest taka, że Pan Jezus mówi, uważaj, czego słuchasz. Uważaj, czego słuchasz. Bo jeśli słuchasz dobrze, to co masz, to będziesz miał jeszcze więcej. A to, czego nie masz, to zostanie ci zabrane nawet to, czego nie masz. To jest definicja psychologicznej, to się nazywa po angielsku decay theory, czyli teoria próchnicy. Czyli człowiek po pewnym czasie zapomina o pewnych wiadomościach, które są w jego głowie. Jeśli jesteś w moim wieku, to nie jesteś sobie w stanie przypomnieć na przykład jakiejś lekcji z biologii. No nie jesteś. Albo lekcji z historii z podstawówki. No nie jesteś. Nie jesteś sobie w stanie tak. Dlaczego? To było w twojej pamięci, ale to już zniknęło, bo nic z tym nie było robione. To nie było odświeżane, to nie było praktykowane w żaden sposób. To po prostu wymarło. To, o czym mówi Pan Jezus. Uważaj, czego słuchasz. Uważaj, czego słuchasz, bo jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone, a wam, którzy słuchacie, zostanie jeszcze dodane, kto bowiem ma, będzie mu dodane, kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co ma. Innymi słowy, jeśli czytasz Boże Słowo, jeśli wprowadzasz je w życie, jeśli praktykujesz to Boże Słowo, to Bóg będzie dawał ci więcej. Bóg będzie dawał ci więcej zrozumienia z Bożego Słowa. Bóg będzie dawał ci więcej, jeśli chodzi o zrozumienie pewnych rzeczy. Bóg będzie dawał ci więcej. Jeśli tego nie robisz, to nawet to, co tam kiedyś zebrałeś, zostanie ci to zabrane. Stracisz to wszystko. Tu nie chodzi o to, żeby w chrześcijaństwie mieć fajny rok, dwa. Bogu chodzi, aby twoje życie to była linia, która cały czas idzie w Jego stronę, która staje się coraz grubsza, w kontekście wartości życia, nie w kontekście twojej talii. Ale Bogu chodzi o to, abyś był dalej i dalej, bo Bóg chce ci pokazywać więcej i więcej i więcej i więcej. To jest jak z małym dzieckiem, któremu na dzień dobry dajesz pewne rzeczy do zrobienia, które są podstawowe. Idź zamknij drzwi w łazience, idź spłucz wodę. Ale nie każesz mu weź te papiery, idź do ZUS-u i załatw to. Na takiej zasadzie Bóg chce, abyśmy byli coraz bardziej odpowiedzialni w naszym życiu. Ewangelia Mateusza, 4:4. Jest napisane, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Potężna rzecz. W tym wersecie jest więcej mądrości, niż nam się wydaje. Chrystus mówi, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. W języku greckim mówiliśmy sobie o tym wiele razy. Są dwa słowa, które określają nazwę słowo. Słowo Boże po grecku to jest logos i to zawiera całą Bożą wolę. I drugie słowo greckie to jest słowo rema. Greckie słowo rema to jest słowo, które Bóg ma dla ciebie na ten dzień, na ten czas, do tej okoliczności. To jest coś, co Bóg dosłownie wypowiada i daje ci w twoim życiu, abyś miał słowo na dany dzień, abyś miał słowo do danej sytuacji czy do danego wyzwania, które jest w twoim życiu. A więc Chrystus mówi, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. I teraz tak, kiedy popatrzymy sobie na chleb, definicję chleba, to jest tak. Chleb jest konieczny do życia fizycznego. Kiedy Chrystus mówi chleb, chodzi mu o coś więcej. Chodzi mu po prostu o pożywienie. Czyli potrzebujesz pożywienia, potrzebujesz jedzenia do życia fizycznego, a z drugiej strony potrzebujesz Słowa Bożego. Ono jest konieczne do twojego życia duchowego. Chleb, życie fizyczne. Boże Słowo, życie duchowe. Tak samo jak potrzebujesz pożywienia, tak samo potrzebujesz Bożego Słowa. Kiedy Chrystus skierował te słowa do nas, mówi, słuchajcie, jeśli nie będziecie jeść, to umrzecie. Jeśli nie będziecie jeść mojego słowa, po prostu umrzecie. Umrzecie duchowo. Bo brak chleba prowadzi do śmierci fizycznej, ale brak słowa prowadzi do śmierci duchowej. I wielu chrześcijan, jedyne spotkanie ich z Bożym Słowem to jest w niedzielę na nabożeństwie. To jest nieporozumienie. To, co dzisiaj słyszysz, to jest coś, co Bóg kieruje do tego kościoła. Bóg wiedział, że tu będziesz. Wyobraź sobie, Bóg wiedział, że tu będziesz. Bóg wiedział, że to słowo jest dla ciebie. Bóg wiedział, że tu będziesz. I to jest słowo dla ciebie, ale Bóg chce mieć cię jeden na jeden. Bóg chce, abyś spożywał Jego słowo, abyś czytał Jego słowo i wprowadzał je w życie. To jest takie proste. To jest dostępne dla każdego z nas. To jest takie proste. I powiem wam, że jak rozmawiasz z ludźmi, rozmawiasz z chrześcijanami, to większość problemów w ich życiu polega na tym, że oni nie wprowadzają w życie Bożego Słowa. Oni nie wprowadzają w życie Bożego Słowa. Chleb spożywamy kilka razy dziennie. I Boże Słowo powinno być spożywane kilka razy dziennie. To nie oznacza, że musisz Biblię czytać kilka razy dziennie. To oznacza, że masz z tym coś robić kilka razy dziennie i sobie zaraz do tego dojdziemy. Uważaj, czego słuchasz. Ale Chrystus powiedział coś więcej. Uważaj, jak słuchasz. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, werset 18. Tak się mówi w Stanach Zjednoczonych. Biali ludzie słuchają muzyki, ale czarni słyszą muzykę. To jest ta zasadnicza różnica. Coś w tym jest. Biali ludzie słuchają muzyki, ale czarni ludzie słyszą muzykę. A więc Chrystus mówi, uważaj, jak słuchasz, bo możesz słuchać i nie słyszeć. Uważajcie więc, jak słuchacie, kto bowiem ma, znowu to samo, temu będzie dodane, a kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co sądzi, że ma. Nawet to, co sądzi, że ma. Pokaż mi chrześcijanina, który ledwo co zipie w swoim chrześcijańskim życiu i powiem ci, jaka jest diagnoza. Ten człowiek nie ma regularnego kontaktu z Bożym Słowem i nic nie robi z tym, co Bóg mówi do niego przez Boże Słowo. Proste. Jakość naszego życia, moi drodzy, jakość naszego życia jest widoczna przez to, co my robimy z Bożym Słowem. Przez to, co my robimy z Bożym Słowem. Wiecie, co jest najbardziej przerażające? Że to, o czym my teraz mówimy, jest na twoim telefonie. Zupełnie za darmo. Dostępne dla ciebie każdego dnia. Każdego dnia możesz z tego korzystać. A więc jak masz słuchać? Po pierwsze, budzisz się rano. Ja generalnie polecam ci czytanie Biblii rano. Czytanie Biblii wieczorem jest trochę bez sensu, bo wieczorem jak czytasz Biblię, a gdybym o tym wiedział rano, to byłoby inaczej. Dlatego miałeś to przeczytać rano. Czytaj Boże Słowo rano. Czytaj Boże Słowo rano. Wstawaj przed pracą wcześniej niż powinieneś. Czytaj Boże Słowo rano. I kiedy już czytasz Boże Słowo rano, pierwsza rzecz, którą rób w swoim życiu, to wyczekuj jednej rzeczy. Wyczekuj tego, że Bóg do ciebie chce przemówić. Mi już się to nudzi, ludzie mi w to nie wierzą, ale Bóg chce mówić do nas każdego dnia. Ja każdego od lat zapisuję sobie słowa i wydaje mi się, że jestem nieliczny w tym kościele, który jeszcze to robi. Tych zeszytów moich, gdzie ja sobie zapisuję to, co Bóg do mnie mówi, ja już zapisałem, nie wiem, kilkadziesiąt. I kiedyś pewna dziewczyna od nas z kościoła, ona już teraz jest w Praszce, postanowiła rzucić okiem w te moje zeszyty, bo one tam leżą na tym regale w kościele, w moim biurze. I ona sobie myślała tak, na pewno pastor ściemnia, bo to jest niemożliwe, żeby on po prostu od tylu lat zapisywał to, co Bóg do niego mówi. A więc otworzyła jeden przypadkowy zeszyt, otwiera, patrzy, kurde, wszystko zapisane. Dlaczego tak jest? Bo jestem taki wspaniały? Nie. Bo Bóg chce mówić do mnie każdego dnia. Bóg chce mówić do mnie każdego dnia. Jeśli ty się budzisz i włączasz TVN24, życzę ci miłego dnia. Naprawdę, życzę ci miłego dnia. Ja powiem ci, co jutro będzie w TVN-ie. Nie włączaj. Jutro będzie to, że dramatyczne statystyki, jeśli chodzi o zakażenia. 100%, że tak będzie. 100%, że tak będzie. Jutro jeszcze będzie kolejny news, taki clickbaitowy. Nie uwierzycie, kto został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. To będzie jutro. Później będzie, że takiej zimy jak teraz, to jeszcze świat nie widział w ostatnim wieku. No ja nie widziałem, żeby była prognoza pogody plus 5 w lutym. Ja przyznaję, nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale zapowiadają mrozy. Nie interesuje mnie to, co ma pan TVN do powiedzenia. Są też inni różni panowie. Oni też mnie nie interesują. Nie interesuje mnie to. Interesuje mnie to, co Bóg ma do powiedzenia. A więc pierwsza rzecz, wyczekuj. Wow. Mateusz Duda kiedyś powiedział, ilekroć otwieram Biblię, tylekroć zadaję Bogu pytanie, Boże, co chcesz dzisiaj do mnie powiedzieć? To jest piękna rzecz. Powiem wam, to jest piękna rzecz. Wyczekuj. Habakuk w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie i drugim wersecie powiedział tak. To był prorok Starego Testamentu. Na swej warcie będę stać, stanę na baszcie i będę się wpatrywać, aby zobaczyć, co Bóg będzie mówił i co mam mu powiedzieć, gdy zostanę upomniany. Wtedy Pan odpowiedział, zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać. Zauważcie jedną rzecz. Habakuk mówi, będę wypatrywać, aby zobaczyć, co Bóg będzie mówił i co mam odpowiedzieć, gdy zostanę upomniany. Będę wyczekiwać. Będę wyczekiwać, co Bóg ma do powiedzenia. W moje urodziny było tak, że była tutaj modlitwa we wtorek. I powiedziałem coś takiego, wszyscy byli wtedy bardzo mili, składali mi życzenia, fajnie, super, ekstra, świetnie. Wszyscy dostałem dużo zachęcających SMS-ów i w ogóle fajnie. Oczywiście jak zostawiłem też, że mam urodziny na Facebooku, to miałem 300 różnych życzeń. Czułem się jak młody Bóg. Tyle ludzi o mnie pamięta. Powiedziałem coś takiego wieczorem na modlitwie. Mówię, wiecie, fajnie, fajnie. Dziękuję za miłe słowa, ale tak naprawdę ja czekam na jedne życzenia od mojego Boga. Poszedłem się położyć, wtedy jeszcze razem chyba spaliśmy. Poszedłem się położyć do łóżka, leżę w łóżku, mówię, Panie, ja chcę słowo od Ciebie. Oczywiście ja też miałem wyobrażenie tego słowa. W końcu moje urodziny. Panie, nie wiedział, że są moje urodziny, coś miłego, wszyscy mi tak miło mówią. I po prostu czytam Biblię i dostaję w twarz, po prostu w twarz, to będzie też moje kolejne kazanie, dostaję w twarz fragmentem, który mnie uderza w czoło. Mówię, Boże, ja tego potrzebowałem. To nie było piękne słowa pod tytułem, jaki ty jesteś fantastyczny, ale to było słowo, powiem wam, to było moje pytanie od miesięcy, co z tym zrobić? Jak z tym funkcjonować? I Bóg przez wiele miesięcy jakby nie widziałem, żeby Bóg coś do mnie mówił w tej kwestii, akurat w tej kwestii i na moje urodziny daje mi coś, co leczy moją duszę. Co leczy moje serce, co totalnie zmienia absolutnie wszystko. Dlaczego tak było? Bo wyczekiwałem i wierzyłem w to, że Bóg chce do mnie przemówić. Jeśli ty dzisiaj wieczorem, bo już rano nie da rady, wieczorem przyjdziesz do Boga i będziesz wyczekiwał, aby On do ciebie przemówił, powiem ci jedną rzecz. On do ciebie przemówi. On do ciebie przemówi. Druga rzecz. To, co jest napisane również w Habakuka, zapisz to widzenie. Zapisuj to, co cię porusza. Weź długopis, pióro, cokolwiek, nie w komórce, bo to nie działa tak bardzo, jak my coś zapisujemy tak fizycznie, to jest inna bajka. Zapisz to, co wierzysz, że Bóg do ciebie mówi z danego fragmentu. Zapisz to. Trzecia rzecz jest taka, że rozmyślaj o tym, co Bóg do ciebie powiedział. Zapisz sobie, jeśli zapiszesz sobie jeden werset, to niech ten werset będzie dla ciebie posiłkiem na cały dzień. Myśl o tym. Wracaj czasami do tego, co zapisałeś i myśl w ciągu dnia o tym. Myśl. Dlaczego masz o tym myśleć? Psalm 1, wersety od 2 do 3. Lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad Jego prawem, czyli nad Jego słowem, rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie, jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się. Fajny opis człowieka. Bóg mówi jedną rzecz. Będziesz wydawał owoc w swoim czasie, twój liść nie zwiędnie, a wszystko, co robisz, powiedzie się. Jak to jest możliwe? Kiedy będziesz rozmyślał nad Bożym Słowem. Kiedy będziesz rozmyślał nad tym, co Bóg powiedział do ciebie rano. Kiedy będziesz o tym myślał. Kiedy będziesz o tym myślał i dojdziesz do takiego miejsca, kiedy będziesz myślał nad Bożym Słowem, że to Słowo wręcz stanie się częścią ciebie. Ono stanie się częścią ciebie. Ono zamieszka w twoim sercu. Ono zacznie wydawać owoc w każdej możliwej sytuacji, która się pojawi. I ostatnia rzecz. Wprowadzaj to słowo w życie. Co z tego, że Bóg do mnie przemówił w czasie urodzin? Co z tego? Co z tego, że Bóg przemówił dzisiaj do mnie rano? Bo Bóg przemówił dzisiaj do mnie rano przez swoje słowo. Jeśli ja z tym nic nie zrobię, to będę mądry czy głupi? Będę głupi. Bo wiem, bo mam to, co Bóg do mnie mówi. Ale Jakub w swoim liście powiedział tak. Pierwszy rozdział, werset 22. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. To jest niezwykłe, że Biblia jest taka konsekwentna. To jest niezwykłe, że mówimy o Bożym Słowie z perspektywy Starego Testamentu, Nowego Testamentu. Mówimy o tym, co mówił Chrystus, mówimy o tym, co mówił Jakub. I Biblia zawsze mówi jedną rzecz. Bądź wykonawcą słowa. Ja jestem tak bardzo znudzony wiedzą. Ja już tak dużo wiem, ja już tak dużo przeczytałem, ja już tak dużo widziałem, ja już tak dużo słuchałem. Tak dużo rzeczy. Natomiast to nie chodzi o to, żebym ja dużo wiedział. Chodzi o to, co ja zrobię z tym, co wiem. Ostatnio tak z Krysią Biniu jakoś przypadkowo przyszedł do nas na kawę i oglądaliśmy stare zdjęcia. Były takie zdjęcia z naszego ślubu, zdjęcia z początków tego kościoła. I powiem wam, że my byliśmy ludźmi, którzy byli nawróceni 5 lat, czyli w zasadzie bardzo krótko, takie dzieciaki, kiedy już zaczęliśmy działać misyjnie w tym mieście. To jeszcze nie było świadome zakładanie kościoła, ale już zaczęliśmy działać misyjnie w tym mieście. 5 lat. Jak to jest możliwe? Przecież to dzieciaki. Jak to jest możliwe? Dlatego, że ja w całym moim życiu, jeśli Bóg do mnie coś mówi, to nie ma znaczenia, jak trudne to jest, jak skomplikowane to jest, ja chcę wprowadzić to w życie, bo to się zawsze opłaca. I mówię z pełną odpowiedzialnością, gdyby Bóg dzisiaj powiedział do mnie, że mam gdzieś wyjechać, gdyby Bóg to powiedział, nie moje ego, nie moje myśli, to dla mnie to w ogóle nie jest żaden problem, dlatego że ja wiem, że jeśli jesteśmy wykonawcami Bożego Słowa, to się tak zawsze opłaca. Ja chcę być człowiekiem, który przechodzi przez trudny czas, kiedy jest burza, kiedy jest zawierucha, kiedy są wichury. Powiem wam, w moim życiu jest więcej wichur, burz, chaosu, aniżeli jakiegoś luzu. Ciągle jest jakaś presja, ale z drugiej strony moje życie w ogóle się nie różni od życia wielu ludzi. Wielu ludzi, dla nich presja to jest normalny stan. Rozmawiałem ostatnio z moim przyjacielem, z Szymonem Krubą. Mówię, Szymon, Jak ty w ogóle funkcjonujesz? Masz firmę, zatrudniasz 50 osób, prowadzisz kościół, jesteś zaangażowany w wiele rzeczy. Jak ty funkcjonujesz? I on powiedział: Sławek, presja to jest moje normalne życie. Ja nie wiem, co to znaczy być bez presji, żyć bez presji. Ale w tym wszystkim kroki, które on stawia, są ciągle do przodu, ciągle do przodu, ciągle do przodu, ciągle do przodu. Ja chcę być człowiekiem, który chce iść ciągle do przodu, bo Bóg idzie ciągle do przodu. Z Bogiem nie ma zastoju, z Bogiem jest, że to jest życie. Bóg chce, abyśmy ciągle i ciągle szli do przodu i do przodu. Jeśli zatrzymałeś się w swoim życiu, to zatrzymałeś się tylko i wyłącznie z jednego powodu. Zatrzymałeś się, ponieważ przestałeś mieć relację z Jego Słowem. Przestałeś mieć relację z Jego Słowem. Przestałeś wyczekiwać, przestałeś oczekiwać, przestałeś zapisywać i przestałeś wprowadzać to w życie. Jak ja kocham Boży głos, jak ja kocham czytać Biblię, jak ja kocham, kiedy On do mnie mówi, jak ja kocham. Nikt nie jest w stanie, kiedy jest mi źle, kiedy naprawdę jest mi źle, kiedy łapią mnie jakieś doły, nikt nie jest w stanie mnie podnieść. Nikt. Ale jedno słowo Boga, jedno słowo od Boga zmienia wszystko. W Kościele katolickim na samym końcu, przed Idźcie ofiara spełniona, przed tym jest taki tekst, który mnie zawsze poruszał i który jest w moim sercu. Ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza moja. Jak ja mam zmusić ludzi, jak ja mam przekonać Cię do tego, że to, co jest w stanie zmienić Twoje życie, co jest w stanie doprowadzić Twoje życie do porządku, to jest kontakt z Jego Słowem. Co ja mam jeszcze zrobić? Nie jestem w stanie, nie mam takiej pojemności, nie mam takiej siły przekonywania, aby przekonać Cię do tego, abyś zaczął tak żyć. Nie mam. Bo prawdziwe świadectwo chrześcijanina jest wtedy, kiedy jest burza. Kiedy po prostu jest, kiedy jest wiatr, kiedy wszystko się sypie, kiedy jest problem za problemem, a ty stoisz niewzruszenie, podnosisz swoje oczy do Boga i mówisz: a ja będę Cię wielbił. Im bardziej będzie wiać, ja będę Cię wielbił. Im bardziej będzie grzmieć, a ja będę Cię wielbił. Im będzie ciężej, ja będę Cię wielbił i będę szukał Twojego słowa. I powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona moja dusza. I były setki razy, kiedy Bóg przemówił do mojego serca i z depresji przeprowadzał mnie do normalnego świata. Z doła, z rezygnacji przeprowadzał mnie do normalnego świata. Jedno Jego słowo. Jedno Jego słowo. Kiedy patrzę na moją historię ze stwardnieniem rozsianym, jak Bóg mnie uzdrowił w niesamowity sposób, to wszystko zaczęło się od jednego słowa. Jana 11,4, że ta choroba nie jest na śmierć, ale po to, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Jedno słowo, w którym jest autorytet potężnego Boga, który stworzył wszechświat. Tam jest cała moc, aby zmienić rzeczywistość absolutnie wszystkiego. Otwórz Boże Słowo, niech Bóg mówi do Ciebie. Boże Słowo uwalnia z nałogów. Boże Słowo uzdrawia Twoje choroby. Boże Słowo uwalnia. Boże Słowo inspiruje, motywuje, uczy. To jest Boże Słowo, bo ono jest napisane przez ludzi, którzy byli natchnieni Duchem Świętym i w tym jest potężna moc i autorytet. Boże Słowo. Boże Słowo. Dlatego autor listu do Hebrajczyków powiedział: biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Ale znowu potrzebujecie podstaw, znowu potrzebujecie uczyć się o fundamentach wiary. Wzrost w twoim życiu nie zależy ode mnie. Wzrost w twoim życiu zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Pamiętam, jak byliśmy w Słupcy, było 2 lata po naszym, to było chwilę po ślubie. Pojechaliśmy na taką misję. To jest taki, Bóg jest niesamowity. Pojechaliśmy na misję i w czasie tej misji przyszło 2 opętanych ludzi. Ludzie, którzy wracali z Poznania, Słupca jest koło Konina, oni wracali z Poznania, bo uciekali, aby ratować swoje życie. Byli częścią kościoła satanistycznego i wracali i co chwilę demon wrzucał ich jednego i drugiego na ulicę pod tiry. Dlatego oni musieli, oni byli rzuceni raz na drogę, tir ich jakoś wyprzedził i szli po prostu polami z Poznania do Konina, do Słupcy. I tak się złożyło, że my tam wtedy byliśmy z grupą misjonarzy z Holandii. I oni przyszli tam do nas, usiedli, popatrzyli na nas, a tam była grupa młodych ludzi, ledwo co nawróconych. I te oczy, które, jak oglądałeś kiedyś jakiś horror, to właśnie to są te oczy. Oczy przenikające wszystko. Człowiek popatrzył na ciebie, to robiło ci się zimno. I na samym początku oni przyszli tacy przerażeni, a później złapali, że my się boimy. I zaczęli opowiadać historię o tym kościele satanistycznym. I pamiętam tą noc. Nie dało się spać. Ludzie na dole, tam gdzie mieszkaliśmy w tym internacie, płakali, modlili się, grali na gitarze całą noc, bo oni byli wystraszeni, że 2 satanistów przyszło do nich, opowiedzieli im kilka historii, oni się wystraszyli. My wtedy z Krysią byliśmy młodym małżeństwem, spaliśmy w pomieszczeniu i Bóg mi jest świadkiem. I jest taka historia, że siedzimy, teraz wam to też wyjaśnię, dlaczego nie oglądam Batmana na przykład. Siedzimy, leżymy w łóżku, zasypiamy i nagle, ni stąd, ni zowąd, wlatuje nietoperz. Tak naprawdę takie dźwięki wydaje. I tak po prostu odbija się od ściany, nie wie, co ma robić i tak dalej. A ja byłem świeżym mężem, no to się trzeba męsko zachować. Krysia panika tam pod łóżkiem, zabierz go. Ja byłem tak przerażony, mówię, ten dźwięk, to jest dramat po prostu. No i w końcu się zachowałem męsko. Wstałem, mówię, albo ja, albo ty. Wstałem, popatrzyłem, wierzę, że w oczy tego Batmana, tego nietoperza, Patrzę, widzę, że nadlatuje w moją stronę. I mówię, Panie Jezu, co byś teraz zrobił? Co byś teraz zrobił? I wiedziałem, że Bóg do mnie mówi, pociągnij tą firankę. On zgłupieje i wyleci stąd. Więc złapałem tą firankę, sru, i wyleciał. Jak położyłem się z powrotem w łóżku, obok mojej żony. Jak ja się męsko czułem wtedy, Krysia już jest po problemie. Ogarnąłem to. Taka była noc z nietoperzami i tak dalej. Wracamy do historii 2 opętanych gości. Ci sataniści przychodzą również rano, wszyscy przerażeni, płaczą, to była jakaś paranoja. Tam było 2 takich starszych chrześcijan, którzy powiedzieli, chłopaki, wy potrzebujecie modlitwy. Możemy się o was pomodlić? No, możecie. I zaprowadzili ich pod drzewo, gdzieś tam daleko od tego miejsca, gdzie my mieszkaliśmy. Okazało się, że oni byli potężnie opętani. Tak naprawdę konkretnie opętani. Polacy jak to Polacy, pomodlili się o nich. Wróciły chłopaki po prostu zupełnie inne. Zdrowe oczy, w ogóle próba rozmawiania z nimi o tym, co było wczoraj, oni w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje. Całkowicie uwolnieni ludzie. I teraz słuchajcie dalej. Jest czas obiadu, oni poszli gdzieś tam do domu zjeść obiad. wrócili z powrotem i mówią, Bóg do nas przemówił. Okej? Okay? Jak opętany człowiek mówi, że Bóg, były opętany człowiek mówi, że Bóg do niego przemówił, to jest ciekawie. To co Bóg do ciebie przemówił? Ano tak wziąłem Biblię, otworzyliśmy Biblię, wtedy były tylko papierowe, otworzyliśmy Biblię i tam było napisane, jak Pan Jezus wszedł do świątyni. I kiedy zobaczył ten cały jarmark, to on po prostu powywracał tam stoły, wyczyścił całą świątynię. I ta świątynia była czysta. Ja mówię, jak to rozumiesz? W naszym życiu my sami byliśmy świątynią, która wcale nie należała do Boga, w którym był bałagan, był chaos, była śmierć, zero przyszłości. Ale Chrystus wszedł, wyczyścił to wszystko i jesteśmy wolni. Jakże dojrzałym trzeba być, żeby usłyszeć Boga? 2 godziny? 3 godziny? Ja zawsze, jak rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, że nie wierzą w Boga i mają mnóstwo argumentów, ja mówię, stary, to jest proste. Zawołaj do Boga dzisiaj wieczorem. Powiedz mu, że jeśli on istnieje, to niech ci to pokaże. Wielu ludzi wracało kolejnego dnia i mówiło, on jest. Ja mówię, skąd wiesz, że on jest? Skąd wiesz, że on jest? Bo otworzyłem Nowy Testament. I to zaczęło mówić do mnie. W historii, kiedy Biblia czytała człowieka bardziej niż Bóg czytał Biblii, jest miliony. Biblia czytała człowieka bardziej niż człowiek czytał Biblię, takich historii jest mnóstwo. Możesz za rok być w tym samym miejscu swojego życia. A możesz być człowiekiem, który będzie miał swoją historię z Bogiem. Który każdego dnia Bóg chce mówić do ciebie. Każdego dnia. Nie pisz książki, tylko zapisz jeden fragment, który cię poruszy. Czytaj regularnie Biblię zgodnie z planem czytania Biblii. To zmieni całkowicie twoje życie. I kiedy zostaniesz zważony, kiedy zostaniesz zmierzony, okażesz się być ciężki. Okażesz się być ciężki. Jakie życie chcesz budować? Niektórzy mi mówią, wiesz, ty tak wszystko upraszczasz, życie jest bardziej skomplikowane. Pan Jezus uprościł życie. Albo jesteś człowiekiem, który czyta Boże Słowo i wprowadza je w życie i budujesz mocny, mocny fundament. Albo jesteś człowiekiem, który od czasu do czasu coś przeczyta, słuchasz, nic z tym nie robisz i budujesz dom na piasku i pojawiają się problemy, pojawia się panika. Pojawia się ta trwoga tu do Boga. Co teraz, Panie? Bóg tutaj wiele razy ostrzegał, co nadchodzi, co ma się wydarzyć. Po prostu Bóg nie chce prowadzić twojego życia w taki chaotyczny sposób. Bóg chce mówić do ciebie. Bóg chce cię przygotowywać do tego, co ma być. On chce przygotowywać twoje serce. Bóg chce mówić do ciebie. Jesteś zachęcony, aby dzisiaj Bóg przemówił do ciebie? Dojdziesz do miejsca, że cokolwiek ludzie będą mówić, nie będzie miało znaczenia. Będzie miało znaczenie to, co Bóg mówi. To, co ludzie będą mówić, bądź kulturalny, wysłuchaj, ale w ogóle tego nie wpuszczaj do swojego serca. Amen? To co? Powstaniemy. Pomodlimy się. Jak masz małe dzieci, to prawdopodobnie lubisz rozmawiać ze swoimi dziećmi, prawda? Każdy normalny rodzic lubi rozmawiać ze swoimi dziećmi. Uwierz mi, że nasz Bóg jest normalnym rodzicem, który lubi rozmawiać ze swoimi dziećmi. On chce mówić do ciebie. On chce mówić do ciebie. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się, Duchu Święty, aby to nie było tylko fajne kazanko, ale żeby to było coś, gdzie my z tym coś zrobimy. Twoje słowo jest tak potężne, Panie. Twoje słowo jest tak potężne. Tak wiele razy podnosiłeś moje życie Twoim słowem, tak wiele razy przemieniałeś moje życie Twoim słowem. Tak wiele razy nie wiedziałem, co mam robić, ale wtedy Ty mówiłeś przez swoje słowo do mojego życia. Cudowny Panie, ja chcę Ciebie uwielbiać, ja chcę Ciebie wywyższać, ja chcę Ciebie wychwalać i wysławiać. I modlę się, aby każdy z nas budował swój dom. Nie na piasku, ale na skalę. Jako ludzie wolni od opinii ludzkich. Jako ludzie wolni od chorego wpływu innych ludzi. Jako ludzie słuchający Ciebie. Ponad wszystko. Panie, ja modlę się, abyśmy byli, Panie, Kościołem Twojego Słowa. Abyśmy byli zakochani w Twoim Słowie. Panie, modlimy się też o wszystkich z nas tutaj, którzy są chorzy, albo dzieci są chore. Panie, my modlimy się, Duchu Święty, aby oni jak najszybciej mogli wracać, aby jak najszybciej mogli być tutaj z nami, aby jak najszybciej byś dał im zdrowie, abyś ich ochraniał, abyś ich błogosławił. Ojcze, i modlę się, by to Słowo wykonało potężną pracę. Ojcze, potężną pracę w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Niech Twoje Słowo działa w naszym życiu. Amen. Amen. Tak pomyślałem, że w sumie mógłbym dać Ci szansę, abyś mógł się nawrócić. A z drugiej strony sobie pomyślałem, że ja tego nie muszę robić. Że możesz Ty teraz powiedzieć do Boga: Panie Boże, chcę należeć do Ciebie. I Bóg mówi, że to już jest czas. To już jest czas. Przyjdź do mnie, przestań się męczyć, przestań żyć po swojemu. To już jest czas. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.